To jest słowo zapisane z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału. List apostoła do Rzymian, 8 rozdział. Będziemy dzisiaj odwoływać się do kilku, a może nawet kilkunastu fragmentów związanych z tematem, jaki chciałbym, byśmy razem wspólnie sobie rozważyli. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 18 wierszu i w kolejnych zapisał takie słowa. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwale wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Apostoł Paweł, kiedy dotarł do Aten, zobaczył mnóstwo bożków, mnóstwo posągów, którym ludzie oddawali cześć. I obruszył się na widok tego, co widział. I zaczął głosić im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o zmartwychwstaniu w Jezusie Chrystusie. I zaraz pojawiło się wielu przeciwników. Pojawiły się dwie takie grupy filozofów, jak to filozofowie Grecy lubili filozofię, lubowali się w filozofii i na tych rynkach często rozprawiali. Pojawili się epikurejczycy i stoicy i zaczęli z nim dyskutować, zaczęli się z nim ścierać. I właśnie jedna grupa to epikurejczycy. To byli uczniowie Epikura, człowieka, filozofa, jednego z takich fundamentalnych filozofów greckich, który urodził się w 341 roku przed Chrystusem i który zaczął głosić bardzo dziwne poglądy. Dla niego, dla Epikura, najwyższym dobrem była rozkosz. Założył szkołę i jako pierwszy filozof zaczął zapraszać kobiety do tej szkoły. Był tam jakiś podtekst. Na odrzwiach swojej szkoły napisał taki tekst: gościu, tutaj będziesz czuł się dobrze. W tym miejscu najwyższym dobrem jest rozkosz. Epikur uważał, że najwyższym dobrem, najwyższą cnotą, jaką człowiek może osiągnąć w tym krótkim życiu i jedynym życiu, jakie w ogóle posiada w całym swoim istnieniu, to jest rozkosz i za wszelką cenę trzeba tę rozkosz zdobywać i usuwać cierpienie za wszelką cenę. I taką filozofię on głosił. I oto uczniowie jego zetknęli się kilka wieków później z apostołem Pawłem. Epikur to był ten człowiek, który nie mógł uwierzyć w Boga, dlatego że istnienie cierpienia wykluczało w jego filozofii ten fakt. I mawiał takie słynne zdanie, bo powiedział, że Bóg nie może być jednocześnie, tak jak wierzą wierzący w Boga, a potem chrześcijanie, Bóg nie może być jednocześnie wszechmogący i miłujący, i miłosierny. Powiedział, że te dwie tezy się nawzajem wykluczają. I ciągnął dalej swój wywód. Jeśli Bóg chce usunąć cierpienie, a nie może, to znaczy, że nie jest wszechmogący, a jeśli może usunąć cierpienie, a nie chce, to znaczy, że jest nikczemny. I na tej podstawie doszedł do wniosku, że skoro jest cierpienie w życiu człowieka, to znaczy, że nie ma Boga. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka zdań, co Słowo Boże mówi na temat cierpienia w życiu człowieka, a zwłaszcza w życiu chrześcijanina. Myślę, że każdy z nas spotkał się z tym faktem cierpienia. Myślę, że nie ma takiej osoby pośród nas, która by nie cierpiała z jakiegoś powodu, w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie swojego życia. Wszyscy tego doświadczamy, wszyscy tego doznajemy. Wiemy, że sam Pan Jezus doznał okrutnego cierpienia w swoim życiu i Słowo Boże mówi, że przez cierpienie nauczył się posłuszeństwa. Istnieje kilka powodów, dla którego Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Jest ich wiele. Ja nie będę mówił o wszystkim, bo gdybym chciał powiedzieć, co cała Biblia mówi o cierpieniu, naprawdę musielibyśmy zorganizować jakieś seminarium na temat cierpienia. Chciałbym powiedzieć o trzech, czterech powodach, dla którego Pan Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Pierwszy z nich znajduje się w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 wiersz 3 powiada tak: przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy nie upadliście się jeszcze aż do krwi w walce z grzechem, w walce przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiecie, jest to jeden z fragmentów, który nie może być jeszcze jaśniej napisany. Dlaczego istnieje cierpienie w naszym życiu? Autor listu do Hebrajczyków powiada, że jedną z przyczyn cierpienia według tego fragmentu jest co? Jest istnienie grzechu w naszym życiu. I zaczyna od tego, że Jezus od grzeszników zniósł wielkie sprzeciwy i wy się nie oparliście do krwi w walce z grzechem. Powiada, myślę, że apostoł Paweł pisał do ludzi wierzących, że to byli ludzie wierzący, a jednak mieli problem z grzechem. Dlaczego tak bardzo ważne jest, aby walczyć z grzechem? Bóg dopuszcza, Bóg ucieka nawet do cierpienia w naszym życiu, aby wyrugować grzech z naszego życia. A więc to pozwala, by cierpienie w naszym życiu miało miejsce, bo grzech dla Niego jest bardzo ważną sprawą. Bo grzech dla Niego jest bardzo poważną sprawą. To dla nas grzech często jest taką rzeczą, którą bagatelizujemy. A jakoś to będzie, a każdy tak robi. A ja już mieszkam w takim społeczeństwie, ja w takiej firmie pracuję, gdzie każdy kradnie, to ja muszę też kraść. Miałem takich przyjaciół, kiedy pracowałem w firmie budowlanej, kiedy wynosili materiały, kradli i budowali sobie domy. I kiedy ich napominaliśmy, mówili, a wszyscy tak robią, nawet kierownik, nawet dyrektor i tak dalej. Ja nie jestem inny. I ciągle usprawiedliwiamy grzech w naszym życiu, ale Bóg nie usprawiedliwia. Bo grzech jest przyczyną wszelkiego zła. To grzech sprawił, że Adam i Ewa stracili raj. Że nasi rodzice zostali wypędzeni z raju. To grzech nieposłuszeństwa i buntu sprawił, że straciliśmy jako ludzie, jako ludzkość, to piękne miejsce, gdzie był Boży ład i Boży porządek. To grzech sprawił, że Kain musiał się rozstać z Ablem przez własny grzech morderstwa. To grzech to sprawił. To grzech to sprawił, że Noe musiał budować arkę, kiedy 6 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej powiada, że było zło na ziemi, że wszystkie myśli człowieka i wszystkie myśli jego serca były ustawicznie złe. To grzech sprawił, że Pan Bóg musiał żałować, że stworzył człowieka. Że stworzył, że powołał do bytu koronę swojego stworzenia. Kiedy popatrzył na Adama i Ewę, to jest to. To jest korona mojego stworzenia, to jest mój majstersztyk, jak to powiadają niektórzy. To jest dzieło mojego życia. Tak Bóg powiedział, gdy stworzył Adama i Ewę, gdy stworzył człowieka. Ale przyszedł moment, kiedy powiedział, żałuję, że to stworzyłem. Tak Boże Słowo powiada. To grzech to sprawia. To grzech sprawił właśnie, że naród zaczął się dzielić. To grzech sprawił, że narody zaczęły walczyć z sobą. To grzech sprawia, że ciągle są wojny, że krew się leje. To grzech sprawia, że mamy sieroty, że mamy dzieci bez rodziców, że mamy domy dziecka przepełnione dziećmi, których nikt się nie opiekuje i którymi nikt nie chce się opiekować. To grzech sprawił, że naród izraelski błądził po pustyni, bo chodził w nieposłuszeństwie, w narzekaniu i w niewierze. I błądzili 40 lat po pustyni. I to grzech sprawił, że nie weszli do ziemi obiecanej. Że ciała ich poległy na pustyni, Słowo Boże mówi. To grzech sprawił, że węże jadowite ich pokąsały i wielu umarło na pustyni. To grzech sprawił, że w Księdze Sędziów ciągle przychodziła kara i ciągle przychodziło napomnienie w postaci innych narodów przynajmniej 8 razy. Amalekici, Filistyni, Midianici robili porządek i byli tak zwaną ręką Bożą karcącą dla tego narodu, bo ciągle było odstępstwo jedno za drugim. To grzech sprawił, że kapłan Heli spadł z krzesła. Ten Boży człowiek, który starał się czynić dobro, żyć po Bożemu, będąc kapłanem, jednak przeoczył jednej sprawy, nie wychował swoich synów, swoje dzieci. Hofni i Pinehas grzeszyli i popełniali cudzołóstwo i świętokradztwo. I zginęli na wojnie i kiedy ten usłyszał, spadł z krzesła i umarł. To grzech sprawił, że 3 dorodnych synów Dawida, tego wspaniałego Bożego człowieka, który według serca Bożego został powołany do służby. 3 jego rosłych synów musiało odejść w młodości z tego świata. Absalom, który się zbuntował przeciwko własnemu ojcu i chciał usiąść na tronie wbrew woli ojca. Adoniasz, który zrobił to samo. I Amnon, który zgwałcił własną siostrę. I Pan musiał dotknąć się ich, żeby to zło wytępić. To grzech to czyni. Dlatego Bóg robi wszystko, aby grzech wytępić z naszego życia. To grzech sprawił, że zaprowadzono Pana Jezusa na krzyż. To uczeni w piśmie i arcykapłani, kiedy zobaczyli, jak Pan Jezus naucza. Kiedy zobaczyli, jak ludzie zaczynają przychodzić do Niego. Jak grzesznicy i celnicy się zwracają do Niego, przychodzą po zbawienie. A oni nimi gardzili, oni ich odrzucali. I oni nie chcieli z nimi mieć nic wspólnego. Bo uważali ich, nazywali ich psami, nazywali ich ludźmi, którzy są niegodni Królestwa Bożego. I zamknęli. Pan Jezus powiedział, zamykacie im drzwi do Królestwa Bożego. I kiedy Pan Jezus siadał z nimi, kiedy jadał z nimi, kiedy pił z nimi, kiedy przebywał z nimi, kiedy okazywał im miłość, to w ich sercach powstała zazdrość, grzech zazdrości. I w tym momencie, kiedy to zobaczyli, jeden z nich powiedział, tych przywódców, tych wielkich przywódców, powiedział tak: wkrótce cały świat pójdzie za nim, zróbmy coś. I w tym momencie ta Rada Najwyższa postanowiła, że Jezus musi umrzeć. My wiemy, że Bóg przygotował Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego, jako ofiarę przebłagalną. Ale człowiek w swoim sercu dokonał też tego wyboru i zaprowadził Jezusa, Syna Bożego, na krzyż. To grzech to sprawia. I dlatego Bóg nie może przymknąć na to oko. I dlatego mamy taki oto fragment. Grzech zabiera nam życie. To przez grzech straciliśmy życie wieczne. Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To przez grzech Adam i Ewa stracili chwałę Bożą. I my razem z nimi dzisiaj. To przez grzech stracili życie wieczne. I każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się w śmierci duchowej. I dlatego powiada autor listu do Hebrajczyków: ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Z grzechem trzeba walczyć, bo grzech zabiera życie. Odbiera życie wieczne. Bo grzech nas posłał do grobu. Jakieś 2 miesiące temu moja ciotka ostatnio z rodu mojej mamy zmarła. Pojechałem na pogrzeb. Był tłum ludzi. I nie było miejsca, aby bliżej stanąć. I jakby zaszedłem z tyłu i patrzyłem na tą całą ceremonię i widziałem, jak ci grabarze włożyli trumnę do grobu. Spuścili na linach. Potem wzięli łopaty, zaczęli zasypywać. Usypali taką kupkę ziemi, potem zaczęli przyklepywać. I tak stałem i tak sobie pomyślałem. Czy tak życie każdej ludzkiej istoty się kończy na tym świecie? W taki sposób, w taki żałosny i paskudny i okrutny sposób. Bo to jest okrutny sposób. Ale nie ma innego wyjścia. Dlaczego? Bo zgrzeszyliśmy. Dlaczego często nasze życie jest tak bardzo skomplikowane i uwikłane w nieprawość? To grzech czyni, dlatego Ojciec, ten nasz prawowity Ojciec, bierze nas, prawowitych synów i prawowite córki, i mówi tak: nie chcę, żebyś tak żył. Nie chcę, żebyś poszedł na śmierć. I musimy porozmawiać. I zawsze, kiedy mój ojciec mówił, musimy porozmawiać, to ja już portkami trzęsłem. Bo wiedziałem, co to będzie, bo wiedziałem, że nabroiłem. I wiecie, czasami oni, jak to powiadamy kolokwialnie, skórę wygarbował. Ja się na niego strasznie wkurzałem i mówiłem, że za mocno, za dużo, a że inni też zawinili, czemu tylko ja. I miałem mnóstwo zawsze swoich interpretacji tego, co się stało. I nie doceniałem tego, tak jak wczoraj powiedziałem. Ale wiem, że On czynił to. Dlatego, że ja jestem Jego prawowitym synem. Nie wiem, gdyby miał adoptowane dzieci, nie wiem, Rysiek, wiesz, o co chodzi. Na pewno, nie wiem, nie znam tej sytuacji.
Jest tak samo bez różnicy.
Sytuacji. Jeżeli sercem czuję się, to ojciec, który kocha swoje dziecko, będzie chciał wszelkiego dobra. I patrzcie, co tu jest powiedziane. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Autor listu do Hebrajczyków tutaj kontrastuje tych ziemskich ojców z Ojcem Niebiańskim. I powiada: tamci tylko na krótki czas, ale karcili nas, bo nas kochali, bo byliśmy ich synami, córkami. Ten zaś czyni to dla naszego dobra. To nie jest tak, że przechodzimy różne doświadczenia, przechodzimy różne cierpienia, dlatego że Pan Bóg jest taki zły, taki niedobry i On nas nie kocha i On chce zła dla nas i chce, żebyśmy skończyli w złym miejscu. Nie, właśnie odwrotnie. Po to, żebyśmy w życiu mogli doświadczać dobra ojcowskiej miłości. I dlatego czasami dostajemy w skórę, bo Bóg chce wyrugować z naszego życia to, co nas od Niego dzieli. A grzech oddzielił nas od Boga. A On mówi, a ja z wami chcę mieć społeczność, a ja z wami chcę żyć. A ja chcę, żebyście byli moimi przyjaciółmi, moimi towarzyszami. Ja was wybrałem i przeznaczyłem. Ja chcę mieć z wami społeczność, bo ja raduję się ze społeczności z wami. To mi Boże Słowo mówi. Ale wasz grzech, Izajasz, Pan Bóg przez usta Izajasza powiedział wyraźnie, moja ręka, Bóg mówi, nie jest zbyt krótka, aby pomóc, ale to wasze winy was odłączyły ode mnie. To grzech człowieka odłącza go od społeczności ze swoim Stwórcą, z kochającym Bogiem. I On czyni to dla naszego dobra. I kolejny powód, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Dlaczego tak na świętości Jemu zależy? Bo sam jest święty i brzydzi się grzechem i nie dotyka się nieczystego i nie chce, żebyśmy my dotykali się nieczystego. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Po co cierpienie? Dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego przechodzę przez chorobę, doświadczenia, problemy, konflikty, komplikacje? Dlaczego Bóg to dopuszcza? Dlaczego Bóg mnie nie ochroni przed tym? No właśnie. Bo musimy doświadczać tych rzeczy, żeby coś pojąć i zrozumieć. Jeździmy czasami samochodami. I czasami jest tak, że coś tam nam kliknie. Jakieś światełko zabłyśnie nam. No już wiemy, że za kilka dni, kilka tygodni przyjdzie kara. 300 zł, 500 zł. Jest to przyjemne uczucie? Bardzo nieprzyjemne uczucie. A jednak. I się zastanawiamy nad tym. Panie Boże, czemu Ty mnie nie ostrzegłeś? Czemu Ty coś nie zrobiłeś, żebym ja tam przycisnął hamulec i zwolnił przed tym radarem? To bym dzisiaj nie płacił. Panie Boże, czemu mnie nie ostrzegłeś? A Pan Bóg mówi, ja Ciebie ostrzegłem. Jest prawo, które trzeba przestrzegać i Ty trzymaj tego prawa, pilnuj tego. Jest wiele wskazówek, aby Ciebie uchronić przed takimi rzeczami. Oczywiście to jest banalna sprawa. Ale wiele takich rzeczy w naszym życiu jest, kiedy Bóg nas ostrzega. Ale my to lekceważymy. W tym tygodniu miałem taką lekką stłuczkę, mam obtarty samochód i wiecie, to też nie jest przyjemna sprawa, bo to są komplikacje finansowe i czasowe i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście była moja wina, splot takich nieszczęśliwych sytuacji, to też no, usprawiedliwiam się w tym momencie, tak? Splot nieszczęśliwych sytuacji, gdzie maszyny budowlane stały, zasłoniły, ktoś coś tam pokazuje mi, żebym jechał, bo ja nie widzę, czy mogę jechać, czy nie. Ja wyjeżdżam, a tam się okazuje, że samochód jedzie i jest bum. I trzeba było oświadczenie napisać do PZU. I musiałem napisać, nie zachował ostrożności i spowodował kolizję. To też było. Wiele takich rzeczy. Ale te rzeczy dzieją się też po to, żebyśmy pomyśleli o tym, żebyśmy naprawili te rzeczy, żebyśmy nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów w naszym życiu, żebyśmy podobali się Bogu i podobali też ludziom. I żeby też ludzie mogli brać przykład z nas, że my idziemy za Bogiem. To wszystko się po to dzieje. I to jest bolesne, kiedy takie rzeczy się dzieją. Ale one są w naszym życiu. Dalej powiada, abyśmy wydali błogi owoc. Cierpienia są nie po to, żeby nas przygnębić, zgnębić, zniszczyć, ale po to, żeby nas wyćwiczyć, żebyśmy błogi owoc wydali, owoc sprawiedliwości. To ćwiczenie jest nam potrzebne, tak jak ojciec, który kocha dziecko, ćwiczy ćwiczy je, wychowuje, karci, napomina. Czasami musi posłać do kąta, żeby postało, żeby przemyślało, żeby zrozumiało. Różne pomysły mają ludzie, jak do tego doprowadzić. I powiada, dlatego opadłe ręce, omdlałe kolana, znowu wyprostujcie. To się dzieje. Ale możecie wyprostować swoje kolana i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. A więc popatrzcie, co jest celem cierpienia? Celem cierpienia jest twoje i moje uzdrowienie. To grzech powoduje chorobę, duchową chorobę. Ktoś nazwał, że grzech to jest choroba. Tak, w jakim sensie to jest choroba, która musi być uleczona. Jest to choroba duszy. Jest to niegodziwość człowieka, złość człowieka, nieprzebaczenie, zazdrość, wywyższanie się. To jest grzech, to jest choroba duszy. I często Bóg zsyła cierpienie, pod każdą postacią to może być. Abyśmy my zostali uzdrowieni, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tam na końcu jest twoje i moje uzdrowienie. I cierpienie w twoim życiu służy, abyś ty wyzdrowiał. I nie chodzi tutaj tyle o to uzdrowienie fizyczne. Chociaż wierzę, że i może być uzdrowienie, jeżeli choroba. Jeżeli Bóg dopuścił chorobę w twoim życiu. Bardzo lubię to, co mój profesor z duszpasterstwa mawiał często i powtarzał, że choroba. Na chorobę nie musimy patrzeć, jak na już ostateczne zło. Ale choroba jest gońcem z ręki Boga, człowieku mówi, abyś ty, młody człowieku, zatrzymał się w twoim życiu, bo Bóg inaczej już nie wie, jak ciebie dopaść, bo ty idziesz i chodzisz swoimi drogami i już Bóg nie wie, jak do ciebie przemówić. Zamykasz swoje oczy na Boga, zamykasz swoje uszy na Boga i nic już do ciebie nie dociera. I często Bóg musi wysłać swojego ostatecznego gońca, a tym gońcem często jest choroba i kiedy leżysz na łóżku i patrzysz w sufit i zaczynasz wtedy myśleć. Myślisz o sobie, myślisz o swoim sercu, o swoim duszy, myślisz o tym, co się stało, myślisz o tym i zadajesz to najważniejsze pytanie. Dlaczego? I wtedy Bóg może dopiero coś ci zacząć mówić do twojego serca, bo tak nie chciałeś go słuchać. Uzdrowienie duszy jest głównym tematem tego fragmentu, bo powodem był grzech, który musi być wyrugowany z naszego życia. A jeśli to choroby Bóg użył, to jestem, to wiem, że Bóg może uzdrowić ciebie. I każdy z nas, myślę, że mamy wiele przykładów z życia każdego z nas, że jest uzdrowienie naszego ciała również. Ale nie ma w tym żadnego automatyzmu, bo Bogu zależy na tym, aby uzdrowić naszą duszę. I to jest jego najważniejsze zadanie. Sam doznałem wielokrotnie uzdrowienia. Pamiętam, moje dzieci doznały uzdrowienia. Pamiętam, kiedy mój Paweł miał 6 lat, 6,5, szykował się do szkoły. I zaczęliśmy go, kiedy go wołaliśmy, żona i ja. Wydawało nam się, że on jest nieposłuszny, że on po prostu nie reaguje na nasze słowa, że po prostu, jak mówimy kolokwialnie, olewa nas. I zaczęliśmy się niepokoić i zrobiliśmy taką próbę, poddaliśmy jego słuch próbie i okazało się, że on po prostu nie słyszy. Że on nie słyszy, a zaczyna szkołę. Chcieliśmy, żeby szedł do szkoły muzycznej. No i co robić? Pojechaliśmy do Warszawy, do Instytutu Słuchu i diagnoza jedna, operacja. Miał mieć operację. Wyznaczono dzień operacji, przyjechaliśmy do tego instytutu. Zbadali go wszyscy lekarze. Wszystkie wyniki były napisane. Przyszedł anestezjolog z odpowiednimi środkami znieczulającymi. I w pewnym momencie lekarz, który go badał od dłuższego czasu, mówi: proszę państwa, chciałbym jeszcze jedną rzecz zobaczyć. I zaprosił Pawła do swojego gabinetu. My siedzieliśmy na holu. Wybiega lekarz z radością, mówi: do domu, można jechać do domu. Ale co, panie doktorze, z operacją? Niepotrzebna jest operacja, on słyszy. I wyszedł Paweł i mówi: tata, coś mi tak pstyknęło w uchu. Wiecie, rok czasu zmagaliśmy się z tym, nagle mu coś pstyknęło w uchu. w uchu. Ja wiecie, siedziałem
z moją żoną, popatrzyliśmy na siebie, modliliśmy się o to, żeby ta operacja się udała.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko możesz najlepiej. Ale nie robiliśmy wielkich, jak to powiadają, za tym. Nie jeździliśmy do uzdrowicieli, bo wiedzieliśmy, że w Bogu jest nasze uciszenie i w Bogu jest nasz ratunek. I naszym duchowym obowiązkiem miłości rodziców jest modlić się o dzieci, modlić się o zdrowie, o dobro duchowe dla naszych dzieci. I my to robiliśmy. Kiedy siedzieliśmy na takich krzesłach jak te, spojrzeliśmy po sobie, powiedzieliśmy: Panie, dziękujemy Ci, że Ty w taki sposób tę sprawę załatwiłeś. Ale często Bóg prowadzi nas przez proces uzdrowienia i dlatego posyła cierpienie w naszym życiu, abyśmy coś zrozumieli, abyśmy coś w duszy naszej zrozumieli, abyśmy załatwili sprawę z Bogiem, sprawę naszego grzechu, naszego nieposłuszeństwa, naszej niewiary. I to jest ten właśnie proces leczenia, proces uzdrowienia naszej duszy, który Pan Bóg często w naszym życiu używa. Miałem taką sytuację w swoim życiu, wiele takich dziwnych sytuacji. Dzwoni do mnie mój syn, który jest liderem młodzieżowym w jednym zborze tam w centralnej Polsce, i mówi: wziąłem swoją grupę młodzieżową z Tomaszowa, pojechaliśmy na pewną konferencję do Warszawy i kilka dziewczyn z mojej grupy przychodzi do mnie załamanych i mówi: podszedł do nas jakiś chłopak z Bydgoszczy i powiedział, że ma jakieś wizje od Pana dla nas. I zaczął nam mówić jakieś straszne rzeczy o naszym życiu. Mówił, że widział jakieś rybki ze złamanymi ogonami i powiedział nam ten chłopak, że to jest słowo od Pana dla nich. Te dziewczyny były strasznie przestraszone, okropnie przestraszone. Były załamane. Nie wiedziałem, skąd to się bierze. I Piotrek do mnie dzwoni i mówi: tata, czy ten chłopak jest zbyt gorszy gdzieś? Porozmawiaj z nim, o co chodzi, bo mam problem. I tak się stało, że na następnym spotkaniu młodzieżowym ja miałem słowo i on przyszedł na to spotkanie. I po tym spotkaniu podchodzi do mnie i mówi: Danielu, ty nie głosisz Ewangelii. Dlaczego? Bo ty nie głosisz uzdrowienia. Jak ty nie głoszę uzdrowienia? Bo my powinniśmy teraz, wiesz, zamiast tutaj tak sobie tylko dywagować na temat Biblii, to mówi, to powinniśmy teraz wyjść na ulicę, wkładać ręce na wszystkich ludzi, którzy przechodzą, i w imieniu Jezusa ich wszystkich uzdrowić. A ja mówię: a gdzie to masz napisane, że wszyscy muszą być w taki sposób uzdrowieni? Jest napisane, że wszyscy muszą być zbawieni. To jest napisane. Ale że wszyscy muszą być, gdzie to wyczytałeś? Bo mówi, bo my nie powinniśmy w ogóle umrzeć na żadną chorobę. A ja mówię, a gdzie to też jest napisane, że na żadną chorobę nie powinniśmy umrzeć, tylko gdzieś tam ze starości, w wieku 100 i paru lat. Skąd ty te teorie masz? I mówię do niego: młody człowieku, czy przeczytałeś Biblię chociaż raz od początku do końca? Tak naprawdę rzetelnie, uczciwie. No jeszcze nie, ale czytam. No to przeczytaj najpierw Biblię od początku do końca i będziemy rozmawiać nad tymi tematami. I mówię, wiesz, mówię, ja już mam ponad 50, ty masz, nie wiem, 20, 21 lat. I jest taki główny bohater tej księgi, którą czytam, a przeczytałem już ją wiele razy, który się nazywa Jezus Chrystus, który posiada ponad 100 tytułów, które są wielkim błogosławieństwem dla mojego życia. To, że jest moim Zbawicielem, Panem, Odkupicielem, Barankiem Bożym. To, że jest moją gwiazdą, radą, poranną. To, że jest moją Alfą i Omegą. To, że jest moim chlebem żywota. To, że jest moim pasterzem. I tak mógłbym wymieniać całymi godzinami, kim jest Jezus. I mówię do niego: wiesz, ja już tyle lat czytam Pismo Święte, ale jeszcze nie odkryłem wszystkiego. Jeszcze wszystkiego nie doświadczyłem, kim jest Jezus dla mnie. I cały czas to robię. I myślę, że jak odejdę z tego świata, jeszcze nie będę wiedział wszystkiego w pełni Jezusa Chrystusa, z niezmierzonego bogactwa. Chwały Jezusa Chrystusa. I na tym się skupiam. I to czynię Jego błogosławieństwem.
I radzę ci też, żebyś nic skupił się na tej osobie, a nie niewiadomego pochodzenia, wizjach i urojeniach. Bo ty szkodę czynisz Kościołowi Bożemu w ten sposób. Przychodzą do mnie czasami ludzie i mówią: przyszedł do mnie człowiek i powiedział, że ma słowo od Pana. Przyszła pewna kobieta roztrzęsiona do mnie i mówi: byłam na takim i takim nabożeństwie. Przyjechał człowiek, który mówi, że ma dla każdego słowo od Pana. I podszedł do mnie i powiedział, że ma słowo od Pana. I powiedział mi na ucho, wywołał mnie na środek, mówi, powiedział mi na ucho, że ma słowo od Pana. I powiedział mi to słowo od Pana. Mówi, przez cały tydzień byłam tak rozbita duchowo, że ja nie wiedziałam, po co żyję. Że zacząłem wątpić w swoje zbawienie. I musiałem pójść do braci ze zboru i poprosić ich o modlitwę, żeby to zło jakoś ode mnie odeszło. I po jakimś czasie Bóg zaczął znowu porządkować moje życie. Nie chcę opowiadać innych przykładów tego typu urojeń, bo to nawet niegodne jest, bo tutaj są dzieci. Ale naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym tematem bardzo mocno. Bóg chce, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale zostało uzdrowione. Bóg jest zainteresowany twoją duszą, bo ona żyje wiecznie. I to jest jeden z pierwszych powodów, dla którego cierpienie, karanie, karcenie, napominanie przychodzi. Ono w różnej formie, ale ono po prostu jest. Jest częścią naszego życia. Gdybyśmy jedną kartkę dalej odwrócili, znajduje się tam drugi powód, dla którego w liście Jakuba, dla którego istnieje, Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale czytamy, w drugim wierszu: poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość ich prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Oto drugi powód, dla którego doświadczenia przychodzą w naszym życiu. Gdy rozmaite próby przechodzicie, próby są przykre, bo jest ciśnienie, a jednak Bóg zsyła na nie, w naszym życiu. A jednak Bóg dopuszcza je w naszym życiu. A więc kolejnym powodem jest to, Bóg chce, abyśmy doszli do tej Bożej doskonałości. Użyte tutaj słowo doskonałość, greckie słowo teleios, nie znaczy dokładnie to samo, co w filozoficznym sensie, czy lingwistycznym sensie, czy językowym sensie my uważamy za doskonałość, że to jest coś perfekcyjne bez żadnej skazy. Nie o to tu chodzi. Słowo teleios znaczy, że rzecz stworzona czy wyprodukowana spełnia to, do czego została stworzona. Myśmy, jako ludzie, zostali stworzeni do tego, aby przynosić Bogu radość. Aby Bóg miał upodobanie w naszym życiu. Abyśmy my z Nim w społeczności trwali, w jedności, w miłości. Do tego jesteśmy stworzeni. A jeżeli tego nie spełniamy, no to w tym sensie jesteśmy niedoskonali. A więc Bóg robi wszystko, żeby nas udoskonalić, żebyśmy w końcu na ten właściwy bieg, tak jak poprzedni fragment mówi, aby to, co zboczyło, aby to, co było chrome, weszło na właściwą ścieżkę. I dlatego to jest potrzebne. Wiecie, Bóg, Pan, nie tyle jest zainteresowany tym, żebyśmy mieli tutaj jak najwięcej radości na tym świecie z tego ziemskiego życia. Nawet wtedy, kiedy Pan Jezus mówił w błogosławieństwach, powiedział, szczęśliwi są. Jacy, powiada? Ubocy. Szczęśliwi są łaknący, powiada. Szczęśliwi są pragnący, powiada. Szczęśliwi są cierpiący, powiada. Jak to zrozumieć? Jak możesz być szczęśliwy, jeżeli ty cierpisz? A Jezus mówi, szczęśliwi są. Błogosławieni są, którzy cierpią. Prześladowani. Jak możesz być szczęśliwy, jeżeli łakniesz, czy się jeść, a nie masz co jeść? Jeżeli pragniesz, a nie masz co pić. Ludzie w tym świecie są nieszczęśliwi, jeżeli nie mają co jeść, co pić. I jeżeli cierpią. I mówią, że to jest największe nieszczęście spotyka. Tak jak Epikura. Nie mógł wierzyć w Boga, bo jest cierpienie. Dlatego filozofię oparł
na najwyższej cnocie, jaką była dla niego poszukiwanie rozkoszy. Jakiś absurd. Jakieś absurdalne rzeczy wypowiadał Pan Jezus. Ale Panu Jezusowi, Panu Bogu, nie zależy na tym tak bardzo, abyś był w tym świecie taki szczęśliwy z powodu tego faktu, że w tym świecie żyjesz. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdy mówił o zmartwychwstaniu, powiedział takie zdanie. Powiedział takie zdanie. Kto w tym życiu pokłada w Chrystusie swoją nadzieję, jest jaki? Najbardziej poszanowania godny. Widzicie? Nawet jeżeli uważasz, że Pan Chrystus pomoże ci zrobić fajny biznes, fajne interesy, wzbogacić się, zdobyć popularność, sławę, urząd, stanowisko, to mylisz się. Jesteś najbardziej pożałowania godny. Boże Słowo mówi. Bo Pan Bóg nie jest tak bardzo nastawiony na to, aby nam uprzyjemniać życie w tym świecie. Aby pozbawić nas wszelkiego rodzaju cierpienia, przykrości, trudności, komplikacji. Nie. Ale Pan Bóg bardzo jest zainteresowany Twoim charakterem. Twoim charakterem, jakością Twojej duszy. I dlatego najwyższym celem Twojego i mojego chrześcijańskiego życia na tej ziemi jest osiągnięcie podobieństwa do Chrystusa. I po to, żebyś mógł stać się podobny do Chrystusa, Pan Bóg zrobi, dopuści cierpienie również. Czytaliśmy w fragmencie tym wstępnym, bo tych, których przedtem znał, tych przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. Widzicie? W innym miejscu Paweł powiada, aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. A w drugim Koryntian są wspaniałe słowa. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na nie uwagę. Że mamy, słowa te mówią, że mamy patrzeć na Chrystusa. Hebrajczyków powiada patrzeć na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Natomiast w drugim Koryntian, to są bardzo ważne słowa dla nas w tym kontekście. Trzeci rozdział. Drugi Koryntian, trzeci rozdział. Wytchnienia macie od mojego tutaj mówienia. 18 wiersz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Oglądamy chwałę Pana. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak sprawia to Pan, który jest Duchem. Kiedy zostajesz przemieniony na obraz Jezusa Chrystusa, kiedy patrzysz na Jego chwałę. I kiedy widzisz Jego chwałę. Bo takie jest przeznaczenie dla Ciebie i dla mnie. A więc Bóg jest zainteresowany Twoim i moim charakterem. I co to jest charakter? Charakter to jest czynienie tego, co słuszne, pomimo, że to kosztuje. Czynienie tego, co słuszne, pomimo tego, że trzeba zapłacić za to. Czynienie tego, co słuszne, co właściwe, co Boże, co przyjemne, co się Bogu podoba, pomimo tego, że to boli, jeśli się to wykona. Ale taka jest Boża wola. Mówiłem Wam wczoraj o moich rodzicach, którzy gdy przyjęli słowo, zaczęli głosić. Pierwsi, którzy zaczęli sprawiać im cierpienie i prześladowanie, były ich własne rodziny. Moja babka przyjeżdżała prawie że codziennie do naszego domu, padała krzyżem i modliła się do swoich bożków, żeby odwiedli mojego tatę od tej, jak to nazywali, kociej wiary. I wiele trudności sprawiało. Wiecie, moi rodzice mogliby ulec temu, tym presjom rodzinnym. I mogli powiedzieć, dobra, to już nie będziemy tak, nie będziemy tacy gorliwi w tym. Jakoś tam po cichu będziemy sobie ludźmi wierzącymi. Ale wiedzieli, że słuszną rzeczą jest kochać Boga, żyć dla Boga i głosić Go. I to robili. I dlatego cierpieli. I tak jak powiedziałem, i wybijali im okna. I wytykali ich palcami wszędzie ludzie ze wsi, a nawet własna rodzina. Bo charakter. Bóg jest zainteresowany charakterem twoim i moim. A nie tyle, żebyś tutaj na tym świecie miał prosperity, żebyś miał takie powodzenie w ludzkim znaczeniu tego słowa. I dlatego jest w naszym życiu często cierpienie, często komplikacje. Widzicie? Jest trzeci powód, dla którego Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Ten powód znajduje się, jest opisany w liście Piotra, apostoła Piotra, w pierwszym rozdziale. Zwróćcie uwagę też, czy będziemy czytać, jakich tutaj używa słów apostoł Piotr. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, szósty wiersz. W szóstym wierszu tak powiada. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Znowu to samo mamy. Zasmuceni bywamy. Te doświadczenia i te cierpienia i te komplikacje nas smucą, a smutek nie jest przyjemnym uczuciem. Przynajmniej u mnie, może u was. Ja kiedy się smucę, to to jest dla mnie przyjemne. Ja wiem, że to jest lecznicze często. Wiem, że to leczy moją duszę, kiedy się smucę. Bo nawet Księga Przypowieści Salomona mówi, że lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Ale to nie jest przyjemne uczucie. Bo moja dusza płacze, czasami serce moje się rozrywa. Ale jest powiedziane, weselcie się, mimo że. Widzicie, jak apostoł Piotr kontrastuje tutaj te rzeczy, o których mówimy? Gdy trzeba zasmucać, bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I jaki jest powód, jaki jest cel następny wiersz? Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc o co tu chodzi? Chodzi o wiarę. Bo Słowo Boże mówi, że bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc komplikacje, trudności, cierpienia, czasami choroby w naszym życiu są po to. Bóg dopuszcza, aby naszą wiarę wykształtować, wyszlifować. I tutaj mówi, aby ona była cenniejsza niż to złoto, które jest poddawane próbie. Wiecie, niektórzy złotnicy tak długo topili złoto, tak długo wytapiali i tak długo oczyszczali. Tak wielokrotnie przez ten proces oczyszczania to złoto przepuszczali, aż w końcu zobaczyli, jak w zwierciadle własne oblicze. Jak zobaczyli dokładnie swoją twarz, to wtedy dopiero zobaczyli, jest ono czyste. I to też nas poucza. Tak długo Bóg będzie pracował nad nami. I tak długo poddawał próbie i ciśnieniu i temu gorącu, które pali. Ogień, który was pali, mówi w innym miejscu apostoł Piotr. Ogień, który was pali, który służy waszemu doświadczeniu. Powiada, a gdy pali, to boli. Nie boli was, gdy dotkniecie do rozgrzanego pieca ręki? Nie boli. I wszystkich chyba. Czasami bąble są i wtedy jeszcze bardziej boli. I czasami nam się wydaje, że w tym dniu już przestało nas boleć, budzimy się rano, znowu boli. Bo dotknęliśmy do czegoś gorącego. O czym mówi apostoł Piotr? O doświadczeniu, o oczyszczaniu naszej wiary. Bo bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Nie będziesz miał wiary, nie będziesz szukał Boga. I nie będziesz pragnął Boga. Dlatego potrzebna jest ci wiara. Potrzebna jest ci wiara. 11 rozdział znamy jako rozdział nazwany, zatytułowany Bohaterowie Wiary. Chciałbym, byśmy krótko zerknęli na ten rozdział. My myślimy, że tylko bohaterowie wiary, tak jak to my mówimy w naszych ludzkich słowach, doznają zwycięstwa, doznają uzdrowienia, otrzymują to, o co proszą, tylko bohaterowie wiary. Czy zwróciliście uwagę, że połowa tego rozdziału, 11 cały rozdział, który składa się z 40 wierszy, czy zauważyliście, że do 35 wiersza, do połowy tego wiersza, gdzie jest powiedziane, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie i na tym kończy się lista tych, którzy otrzymali odpowiedź pozytywną na swoją modlitwę wiary. Tam jest mowa o Abrahamie, tam jest mowa o Dawidzie, tam jest mowa, nawet o Samsonie jest tam mowa, o którym mówiliśmy wczoraj, który nie okazał się takim aż wielkim przykładem, ale miał wiarę i Bóg spełnił jego rzeczy. Ale czy zauważacie, że od 35 wiersza drugiej połowy są wymienieni kolejni ludzie, którzy nie otrzymali tego, o co prosili? Popatrzcie. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Czy ktoś z nich modlił się, Panie, niech mnie zamęczą na śmierć? Znacie tego człowieka, który się tak modlił? Mojżesz się raz modlił, Panie, zabierz mnie stąd, już nie mógł sobie poradzić z narodem. Ale na pewno nie w męczarniach, tak? Oni prosili o uzdrowienie, oni prosili o ochronę, o bezpieczeństwo. Ale nie otrzymali. Dlaczego? Widzicie? Ale zobaczcie, co dalej. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary. Czy to Boże Słowo mówi, że nie mieli wiary? Ci, którzy nie doznali Bożej natychmiastowej ingerencji, jest napisane, mieli tak samo wiarę. I są na tej samej liście bohaterów wiary, jak ci, którzy dostąpili. A więc patrzcie, to nie jest tak. Gdy się mówi, nie masz wiary, to jesteś biedny i jesteś chory. Ta teoria to nie jest ze Słowa Bożego. Bóg dokonuje sądu, Bóg dokonuje wyroku. I jeśli Bóg zechce, tak jak powiedzieli to przyjaciele Daniela, kiedy mieli być wrzuceni do pieca ognistego. Powiedzieli temu królowi, czy nas uratuje, czy nas nie uratuje, to mamy to, wiecie, to na wszystko jedno. Najważniejsze, żebyśmy tylko temu twojemu Bogowi nie oddali czci. To jest najważniejsze. A czy nas wyratuje, czy nas nie wyratuje, to już jego sprawa jest. I myślę, że to jest właściwsza postawa. I to jest właściwsza postawa, która powinna być w naszym życiu. Wszyscy, choć na z tej wiary zdobyli chlubne świadectwo zdobyli. Nie otrzymali tego, o czym mówiła obietnica, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby i oni nie osiągnęli celu bez nas. Boże wyroki. Ta wiara, którą chcę wyprodukować w naszym życiu, dopuszczają cierpienie i doświadczenie. Ta wiara również ma takie jakby drugie oblicze. Mówimy, że wiara to jest ufność. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi o tym bardzo. I to jest też bardzo ważny aspekt kształtowania naszej wiary. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł powiedział tak, w pierwszym wierszu, pierwszy rozdział, 8 wiersz. 2 Koryntian 1:8. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym. Utrapienie to jest coś przyjemnego? Chyba nie, tak? Jakie nas spotkało w Azji, ponad miarę i ponad siły nasze, byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. I w tym momencie byśmy chcieli przerwać i powiedzieć, Pawle, o czym ty mówisz? Pawle, ty nie masz wiary, o jakiej śmierci ty mówisz? Ty głosisz Chrystusa, który wszystko może, a ty teraz mówisz, że już śmierć jest postanowiona? Jaką wiarę ty masz? Ale Paweł mówi tak. Byłem w takiej sytuacji, gdzie śmierć była postanowiona. Poczytajcie o życiu Pawła. Gdy mówi o różnych trudnościach, jakie go spotykały na drogach, na morzach, o zbójcach, którzy na niego czyhali, o fałszywych przyjaciołach, fałszywych braciach, którzy również chcieli znieść jego życie. Wiecie, 23 rozdział Dziejów Apostolskich, przeczytajcie.
40 mężów Izraelitów związało się przysięgą, wiecie jaką? Że nie spożyją nic do ust wezmą, dopóki nie zabiją Pawła. Chcielibyście, żeby coś takiego miało miejsce w waszym życiu? Wiecie, że 40 facetów w najbliższej okolicy złożyło przysięgę, a w tamtych czasach przysięg bardziej dotrzymywano niż teraz. Że nic do ust nie włożą, jeżeli nie zabiją ciebie. I to był ten chyba moment, kiedy Paweł mówi o śmierci. Śmierć była postanowiona. Kamienowano go. Otrzymywał bicze, chłosty, kary, więzienia, oszczerstwa, zaś powiedział, uważają nas za omieciny tego świata. Chciałbyś, żeby ludzie w twojej miejscowości, na twojej ulicy, twoim sąsiedzi mówili, tutaj mieszka taki człowiek, jakiś tam ewangeli, a ty to śmieć tego świata, to jest najgorszy sort tego świata, najgorsza kategoria ludzi tu jest. Chciałbyś, żeby tak o tobie mówili? O Panu, takie mówi. Omieciny śmieci. Tego świata. I on tego wszystkiego doświadczył. Widzicie? Ale wyjaśnię, dlaczego on tego wszystkiego doświadczył. I teraz jest odpowiedź. Patrzcie. Śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie sami polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Wiecie, w jaki sposób Paweł odszedł z tego świata? Myślę, że wiecie. Ostatni list, jaki apostoł Paweł napisał w swoim życiu, to drugi list do Tymoteusza. Napisał go on na 2-3 tygodnie przed swoją męczeńską śmiercią. Wiecie, kto rządził w Rzymie w tym czasie? Neron. Najbardziej okrutny, najbardziej zwariowany cesarz, jaki w ogóle istniał w cesarstwie rzymskim, który oskarżył chrześcijan, że mu Rzym podpalają, a sam podpalił. W 67 roku, kiedy Paweł, 28 rozdział Dziejów Apostolskich, kończy się, jak Paweł jest w więzieniu, ale domowym. Tam żołnierze pilnują go tylko. To tak jak dzisiejsza obrączka, coś w tym stylu. Ale ma dom, wynajął dom i przez 2 lata Słowo Boże mówi, że przyjmował ludzi, którzy przychodzili i głosił Królestwo Boże o Jezusie Chrystusie. Tak kończy się Księga Dziejów Apostolskich. Ale to nie był ostatni epizod życia Pawła. Ostatni epizod życia Pawła to był wtedy, kiedy Neron kazał go pojmać, wtrącił do lochu okropnego i wydał wyrok ścięcia. I on już wiedział. I dlatego w 4 rozdziale 2 listu do Tymoteusza napisał takie słowa: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz moje życie zostanie złożone w ofierze. I wiedział dobrze, że będzie ścięty i że będzie ofiarą. I stało się to. I zdążył jeszcze napisać ten wspaniały list, drugi list do Tymoteusza, na 2-3 tygodnie przed swoją śmiercią. I tak odszedł z tego świata. Wiecie, gdy tak popatrzyłem na wszystkich uczniów Pana Jezusa Chrystusa, to w kategoriach prosperity tego świata, czyli to, co ten świat głosi dzisiaj, że musisz być bogaty, że musisz być popularny, że musisz mieć sławę, że musisz mieć władzę, bo o to znaczy w 4 filarach jest oparty dzisiejszy świat. I dzisiejsza Ewangelia Prosperity, czy Ewangelia Sukcesu głosi podobne rzeczy, to w świetle Ewangelii Sukcesu uczniowie Jezusa byli największymi przegranymi, największymi straceńcami, bo wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Odeszli z tego świata, nie tak jak każdy z nas chciałby odejść. Żyć i odejść. Ta coś to mi nie pasuje. I został ścięty i odszedł z tego świata Paweł. Ale mówi, śmierć była postanowiona wielokrotnie. I kiedy jeszcze żył, mówi, dzieje się to kocha, aby nie polegał na sobie, lecz na Bogu. Doświadczyłeś takiego czegoś? Ja doświadczyłem wielokrotnie. Ja dzisiaj jestem taki osobisty trochę i mówię dużo wczoraj też swojego życia. Powiem takie świadectwo swoje. Kiedy byłem młody, kiedy byłem piękny i młody, a dzisiaj pozostało tylko i... lubiłem podróżować, wyjeżdżać do różnych krajów. Też pojechałem na rok na studia do Anglii, do Cambridge i żeby zarobić trochę pieniążków na pobyt, na utrzymanie. Pojechałem wcześniej do Niemiec popracować. Wiecie, ja zawsze w swoim życiu, pomimo tego, że byłem chrześcijaninem, był taki czas, nawet trudno jest się tym chwalić, ale nie za ciekawy, zawsze byłem takim człowiekiem, który myślał, że wszystko może mieć. Nigdy nie miałem problemu z pieniędzmi. Trochę popracowałem, gdzieś tam wjeżdżam do Niemiec, trochę pieniążków miałem. Mnie stać było na to i na tamto. I tak sobie żyłem, wiecie, jakbym Boga nie potrzebował. W tej kwestii przynajmniej. I dzieje się taka sytuacja. Pojechałem do tych Niemiec trochę pieniążków zarobić. Na swoje utrzymanie, na pobyt, na studia. I siedzę sobie w Amsterdamie. Jest centrum nocy, godzina druga w nocy. I czekam na pociąg do kolejnej miejscowości, konkretnie do Hoek van Holland. Stamtąd miałem prom do Dover. W środku nocy portfel pełen pieniędzy, paszport. Tak sobie fajnie jest, mam pieniądze, mam przyjęcie na studia, wszystko gra. Główna ulica w Amsterdamie, pełno ludzi, pełno narkomanów, dużo przestępstw. A ja sobie siedzę tak w parku, w takim zaciszu. Podchodzi do mnie trzech młodych ludzi. Siadają obok mnie, miła rozmowa. Skąd, dokąd, po co, co i jak. No oczywiście pytanie było, które zawsze zadają każdemu napotkanemu o narkotyki. A masz narkotyki? Nie mam, ja niczego. A naprawdę nie masz? No to my sprawdzimy, czy nie masz. No i zaczęli mnie sprawdzać. I oczywiście natknęliście na ten pełen portfel pieniędzy. Tam było chyba z kilka tysięcy marek wtedy. W tamtych czasach to było na 3 lata na życie w Polsce. Wystarczyło. Kiedy wstałem z tej ławki, chwyciłem go za ręce, które trzymały mój portfel, poczułem tutaj zimny metal. Był nóż na karku. Zabrali wszystko, co mogli. Zostawili mi tylko paszport i bilet. Więc siedzę tak sobie w centrum i tak mówię, Panie Boże, o co chodzi? Zaczynamy mówię otrząsnąć, o co chodzi? A tak dobrze wszystko szło. A tak dobrze wszystko szło i tak działo się dobrze w moim życiu. I siedzę jak takie małe dziecko bez ojca, bez matki. Porzucone gdzieś. Wydawało mi się, że Bóg mnie porzucił. Wsiadam tego pociągu, dostaję się na drugą stronę, na wyspę brytyjską. Wchodzę do pociągu, który już mnie miał zawieźć do Cambridge. I podchodzi do mnie konduktor. Sprawdza mój bilet i siada przede mną i patrzy na mnie, mówi, wiem, że coś nie tak jest. I powiedziałem mu to, on mu to. I ja myślę, wiecie, że takich aniołów Bóg posyła. I w takich aniołów ja wierzę. Takich aniołów ja wierzę. Był to wierzący człowiek, który przytulił mnie i mówił, pomodlić się na ciebie, żeby Bóg ciebie poprowadził. Wyjął jakieś tam banknoty, dał mi 10 czy 20 funtów, masz, żebyś tam na początek miał. Wiecie, w tym momencie, kiedy on to zrobił, ja poczułem obecność Boga znowu w moim życiu. Jak Bóg do mnie mówi, hej, ty chciałeś sam, ty chciałeś po swojemu, ale nie ma rady po swojemu. Nie jesteś w stanie po swojemu nic zrobić. Tobie się wydaje, że możesz sobie zarobić pieniądze i możesz życie sobie poukładać jak chcesz, że wszystko możesz, to nie jest tak. Znalazłem się w tym okropnym miejscu, w tym niebezpiecznym miejscu i w tej okropnej sytuacji i się tak okropnie czułem. Po to, żeby Bóg mi powiedział, że musisz polegać na mnie. Musisz położyć ufność całkowicie we mnie, a ja znajdę sposób, żeby cię doprowadzić do miejsca, w którym chcę ciebie mieć. Wiecie, kiedy on to zrobił, ten człowiek, ten Boży anioł w postaci ludzkiej, ja nabrałem otuchy, nabrałem zachęty, wielka radość weszła znowu, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie prowadzi pomimo trudności. I wiecie, kiedy zajechałem do tej szkoły, trafili się ludzie, którzy powiedzieli, że zapłacą mi za cały rok. I była pewna kobieta pobożna, która powiedziała, zapłacę za cały rok z góry za twój pobyt, za twoje studia tutaj. Nie miałem żadnych problemów. Ale musiałem przejść To ciężkie doświadczenie. I myślę, że każdy z was mógłby podzielić się takim czymś.
Musiałem przyjść, żebym
mógł uczyć się polegać na Bogu.
I ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, chociaż już przedłużyłem, ale muszę to powiedzieć, bo to jest ważne. Ostatni powód. Znaczy ostatni, jest więcej powodów, ale tego, co możemy dzisiaj i czas nam pozwala mówić. Filipian 1.12 jest bardzo ważny powód naszego cierpienia. Podanie.
Filipian 4.12.
Przepraszam, Filipian 1.12. Apostoł Paweł powiada tak. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. O czym apostoł Paweł tutaj mówi? Co mnie spotkało? No to zwróćmy uwagę na kontekst. List do Filipian apostoł Paweł napisał z więzienia. On nie napisał w normalnych okolicznościach, przyjemnych okolicznościach, ale w ciężkich okolicznościach, kiedy siedział w więzieniu, prawdopodobnie w Koryncie albo w Rzymie. Jeśli w Rzymie, to jeszcze gorzej, bo te rzymskie więzienia były okropne. I normalnie, kiedy my byśmy poszli do więzienia, zwłaszcza gdy uważalibyśmy, że niesłusznie, no to byśmy wypisywali listy do naszych przyjaciół. O, jakaż niesprawiedliwość mnie spotkała. Ja źle tutaj się czuję, jak mnie tutaj prześladują i gnębią i cierpię. Jak smutno mi tu jest, ile łez już wylałem. Czy o tym apostoł Paweł pisze w tym liście? Nie, mówi o radości. Mówi o radości w Jezusie Chrystusie. I mówi, co mnie spotkało, raczej posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii. Apostoł Paweł gdziekolwiek był, czy w czas dogodny, czy niedogodny, tak jak uczył swojego syna w wierze Tymoteusza, głoś w czas dogodny, czy niedogodny. Tak samo postępował i tego uczył. I głosił Słowo Boże i w więzieniu, i stróżą, i nawet na dworze, jest powiedziane, na dworze cesarskim. Głosił Ewangelię, ba, nawet zbór powstał na dworze cesarskim w Rzymie. Dlatego, że jego naczelnym celem była chwała i dobro, które wynika z głoszenia Ewangelii, a nie to życie tu i teraz, które nazywa śmiertelnym, które nazywa w liście do Koryntian przemijającym, które nazywa skażonym, które musi się oblec w nieśmiertelność, kiedy przyjdzie Pan Jezus. My chcielibyśmy, żeby to nasze śmiertelne życie, o którym czytaliśmy już w Rzymian 8, żeby już teraz było przemienione, żebyśmy już nie doznawali. Ja się takich cierpię, dlatego nie dziwię się temu młodemu chłopcu, który mówił, żebyśmy na żadną chorobę już nie umarli, bo jeżeli umieramy na chorobę, to znaczy, że wiary nie mamy. Ale niestety jesteśmy w skażonym ciele, dotkniętym upadkiem grzechu. I ja wiem, że czy będę żył 70, czy 80, czy 100 lat, czy 120 lat na tej ziemi, to w końcu mi serducho wysiądzie, mózg mi wysiądzie i nerki mi wsiądą. I wtedy spotkam się z Panem i to skażone. W liście do Filipian apostoł Paweł jasno mówi. Patrzcie, nasza ojczyzna jest w niebie, nie tutaj na ziemi. Ci, którzy głoszą Ewangelię sukcesu, myślą, że tu jest ich ojczyzna. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Przemieni nasze znikome ciała, i tu jest greckie słowo, skażone, dotknięte przemijaniem i gniciem dosłownie jest tu powiedziane. Skażone znaczy dotknięcie gniciem. Nasze ciała w tym świecie niestety, ale muszą doznać tego, prędzej czy później. Ale wtedy dopiero nastąpi przemienienie naszego ciała na postać uwielbionego ciała Chrystusa i wtedy już mnie żadna klęska nie dotknie, żadna choroba mnie nie dotknie, żadne cierpienie mnie nie dotknie, bo tam nie ma płaczu, nie ma łzy, ale to tam. Wiecie, czytałem, wpadła mi książka niedawno napisana przez jednego z tych teologów, ewangelist sukcesu, gdzieś tam z Teksasu, który napisał taką książkę i tak zatytułował: Twoje najlepsze życie tu i teraz. Twoje najlepsze życie tu i teraz jest? I dlatego musisz wszystko zrobić, żeby wyrugować cierpienie, chorobę, ubóstwo, niedolę. Tego wszystkiego musisz się pozbyć. Sam jeździ kadillakami, samolotami. I wiecie, ja to tak czasami śmiesznie mówię, że ta teologia, Ewangelia sukcesu, to ona działa, ale tylko dla tych, którzy ją propagują.
bo nabija im niezłe portfele. Ale nie widzę jej w Słowie Bożym. Nie widzę jej w Słowie Bożym. I dlatego chciałbym was zachęcić. Do tego, żebyście podchodzili do Słowa Bożego tak, jak ona jest. Tak jak czytacie, kiedy Słowo Boże mówi o tym, że Bóg dopuszcza te wszystkie rzeczy. Bo Jego naczelnym dobrem jest to, abyśmy spotkali się z Nim, Jego chwałą. I doznali pełnej chwały, pełnego błogosławieństwa. Ale to dopiero nastąpi. A tutaj jesteśmy pielgrzymami. I tak jak jest powiedziane o Abrahamie, o Sarze, że oni, ich wiara, swoją wiarą patrzyli na miasto, którego tutaj nie było, tylko tam. I nie, jest powiedziane, nie mieli na myśli tego miasta tutaj, bo mogliby wrócić do niego. Ale mieli na myśli tamto miasto, po tamtej stronie, gdzie już żadna choroba, nic nas już nie dotknie. A więc pielgrzymujmy, tak jak apostoł Piotr napisał, dajmy się kształtować Bożemu Słowu, Bożemu Głosowi, Bożemu Duchowi Świętemu, tak jak garnca kształtuje dzban, kształtuje naczynie. Często musi rozbić, jak coś jest nie tak. I tworzy nowe. 18 rozdział Księgi Jeremiasza nas poucza. I to Bóg czyni w naszym życiu. Dlatego czasami boli, dlatego czasami doświadczenie, dlatego czasami komplikacja, utrapienie, tak jak Paweł o tym napisał. Niech Pan jest błogosławiony.